Bardzo, bardzo serdecznie Państwa witam. Gabriel Garska. My dzisiaj jeszcze o De Gaulle'u i w przyszłym tygodniu także. A o tym kochanym generale De Gaulle'u dzisiaj będzie długo i namiętnie, jeżeli tylko nam czas pozwoli, a mamy tylko pół godziny, niestety. Na początek zastanawiałem się, jaką oprawę muzyczną dać naszym audycjom i tak nawiązując do historycznej takiej przeszłości Francji, to wypadałoby też i muzycznie to zilustrować. Okazuje się, że jest czym ilustrować. Nawet więcej, okazuje się, że ta piosenka była zakazana niedawno, nie wolno było tego śpiewać, że to jest piosenka tych wszystkich Zławów i innych byłych skolonizowanych ludów, Senegalczyków, Marokańczyków i Wietnamczyków, którzy przybyli do Francji bić się o jej wolność, tak w pierwszej, jak i w drugiej wojnie światowej, żeby nie było. Także to już dwie wojny. I oni taką piękną pieśń wojskowych, którzy przyszli wyzwalać Francję, ułożyli, a ona jest tak mocna i oczywiście przypomina o tym, że my tutaj przychodzimy z imperium wam pomóc. No my, bo to jest nasza ojczyzna. No i to się niektórym merom i prefektom nie spodobało. Nie spodobało i zakazali. I to niedawno zupełnie w kilku miastach Francji. Nie wolno śpiewać Les Africains. Nie wolno. No i a państwo posłuchają. Rewelacja. Ja wierzę, że gdzieś to zanika ten śpiew. Ale nic, my tutaj dzisiaj będziemy mówili o dwóch rzeczach. My, bo już Krzysio...
Witam serdecznie państwa. Jechał premier w Węgier, zamknęli ulicę, więc musiałem zaczekać.
Ja mu powiem, żeby się zatrzymał. Dobrze, już, spokojnie. I następnym razem jeszcze będziemy przy De Gaulle'u. Mówię już od razu, weźmiemy te najciekawsze cytaty, zrobimy takie ogólne komentarze. Ale dzisiaj o tym, co wydaje się czasami niezwykłe. De Gaulle nie wstydził się swojej wiary. De Gaulle nie wstydził się swojej wiary do tego stopnia, że już podczas II wojny światowej kazał regularnie w miesiącu maju z Londynu, z BBC, nadawać modlitwy za Francję. Modlitwy Jeanne d'Arc, Bernanosa i różnych innych osobistości.
Nabożeństwo majowe.
Tak? Nabożeństwo majowe ze szczególną intencją Francji. No i Eisenhower, generał, powiedział mu, no De Gaulle bierze się za Joannę d'Arc, prawda? On uważa się za zbawcze Francji. Na co De Gaulle oczywiście odpowiedział, że nie, De Gaulle, bo doszło do jego uszu, De Gaulle bierze się za De Gaulle'a. I oczywiście nie miał takich większych konsekwencji. Później bardzo fajny epizod, bo nuncjuszem apostolskim w Paryżu po wojnie był Ron Cali, który został papieżem, mianem 23. I proszę sobie wyobrazić, że dotarłem do ciekawych wątków, a mianowicie razem z De Gaulle'em, który był wtedy u władzy, w rządzie tymczasowym, zajmowali się przypadkami unieszkodliwienia, czy skazywania, czy odstawiania na bok wszystkich księży, którzy współpracowali z reżimem Vichy. Czyli ta kolaboracja miała miejsce też na poziomie kościoła i trzeba było ten kościół jakoś oczyścić, prawda? To już pomijam o tym, co się dalej działo, ale razem z Roncalliem bardzo elegancko załatwili cały problem. Jak to nie doczytałem, bo trzeba by było jeszcze tam ładnych parę stron na tym posiedzieć. Niemniej księża, kolaboranci, ten problem już nie tylko istniał w krajach Europy Wschodniej, ale istniał także we Francji. Coś niezwykłego.
To dowodzi, jak groźne jest zostawienie tych ludzi przyczajonych, którzy odczekają 5-10 lat i po prostu wrócą z własnymi postulatami. No, jako w demokratycznym państwie to nawet przegłosować mogą.
Fantastyczna sprawa i też co się dalej działo, kiedy De Gaulle został prezydentem Piątej Republiki. Pierwszym, no, te wszystkie podróże, czy to będzie do Quebecu, czy to będzie do Rosji, czy to będzie do Polski, zawsze jakaś niedziela wypadała i on w niedzielę to idzie do kościoła, nie ma sprawy. No jak on tak sobie zażyczył, to Sowieci tak mu zafundowali, odmalowali kościół, znaleźli odpowiedniego
księdza. Tak zwany zresztą francuski w Moskwie.
Tak, w Moskwie, obok Łubianki.
Dosłownie naprzeciwko
Łubianki. Naprzeciwko, tak. Widzisz. No.
Świętego Ludwika.
Świętego, przecież nie mogę. No ale ksiądz bardzo miłe zdjęcia, zresztą zachował się z tego czasu. No, De Gaulle miał nawet wątpliwość, czy to aby był ksiądz, bo to tak dziwnie wszystko wyglądało, ale nie wstydził się swojej wiary. Nie wstydził się jej i wielokrotnie temu dał wyraz. Powiedziałbym, nawet do tego stopnia był subtelny, że kiedy był na pogrzebie Piusa XII, nie przyjął Komunii Świętej. Prawda? Taki moment był, że on jako reprezentant państwa laickiego nie przyjął. Potem to wszystko się bardzo, że tak powiem, rozwijało. rozmyło. Była sprawa pigułki antykoncepcyjnej w latach 60. Bardzo poważny problem. I tu De Gaulle powiedział, słuchajcie, no, za namową żony mówią, pani jego żona Yvonne De Gaulle powiedziała mu, że wiesz, jest tam tyle problemów, takie są przypadki, że uwaga, niebezpiecznie tutaj będzie ingerować. Oczywiście od razu Watykan zareagował, jakiś chłód nastąpił na linii Paryż-Rzym, no i się zaczęło. A to nie, niczym nie umniejsza faktu, że zażyczył sobie De Gaulle po swojej śmierci, że żeby nie było żadnych pogrzebów państwowych, jakichś imprez takich. Więc rzeczywiście nie było, ale te miliony ludzi wyległy na ulicę.
Go pożegnać.
Pożegnać, tak. Ale to można by tutaj długo snuć nad tym rozważania. Te głowy koronowane, które przybyły na jego pogrzeb, niech ja tylko wymienię kilka. Haile Selassie, cesarz Etiopii. Cesarz Iranu, Reza Pahlavi, tak, był taki fajny. U nas w Polsce też był.
Wzięli go niemal za koronowaną głowę.
Nixon był obok. A kto nas reprezentował, Krzysiuk? No proszę.
W 70. rok, Boże drogi, to jeszcze...
Marszałek Marian
Spychalski.
Gra pan dalej, tak. Prosimy do nas. Podgorny, proszę państwa, się zjawił.
No tak, była taka pseudogłowa państwa.
Tak, to był król Baudouin, oczywiście książę Karol.
Dodajmy Belgi Baudouin.
Tak, Baudouin, Belgi, tak. Książę Karol obecny.
Następny. No Karol to jest zawsze za królową.
Nie, tak.
Karol, on jest nieśmiertelny.
On jest tymi, tak. To, jak on będzie na banknotach, to nie wiem, co wszyscy będą zrywać boki. Dobra, Beatrix była, to królowa Holandii, tak. No i tam innych takich... Po mniejszych, ja tylko już wspomnę o tym, że nawet przedstawiciele Izraela się zjawili, wszyscy. Tam była pełna sala. Bardzo to fajnie wyglądało, kiedy marszałek polski...
Pełna gala, bo w jedną salę by się nie zmieścili.
Nie, oni się zmieścili w tym wszystkim. Oni się bardzo ładnie zmieścili. Pompidou oczywiście był tym, który prowadził to nabożeństwo. Nie było jakichś specjalnych ceregieli. No, domyślam się, że Paryż...
Notre Dame, Nie było tylko Francesco Franco, dyktatora Hiszpanii.
Tak, no bo on już był poważnie chory i De Gaulle się z nim spotkał wcześniej. On tam pojechał do niego, my to sobie w następnym odcinku przerobimy. Dlaczego chciał się z nim spotkać jeszcze chyba w 69? Prawda? Już De Gaulle i Franco nie byli u władzy, więc mogli sobie pozwolić. I on pojechał do Hiszpanii na wakacje i tam się spotkał z Caudillo, bo trzeba powiedzieć. Dlaczego?
Caudillo. Z wożem.
Tak, będziemy sobie o tym jeszcze mówili niejednokrotnie. I teraz, co się stało, Krzysiu, w te lata 60. takie główne rysy, jakbyś to ujął, nie wiem, cokolwiek byś mi powiedział, no to będzie tego tyle.
Przede wszystkim słynna wiosna młodzieży 68. roku, która wstrząsnęła właściwie połową Europy. To było, początkowo to nawet nie było lewackie. Natomiast u nas oczywiście Marzec wybuch z całkiem innego powodu i stał się patriotyczny, z powodu dziadów oczywiście. Tak. Ale ktoś mówił, że no, widać plamy na słońcu, ludzie się uaktywnili. Wiosna ludów zresztą też tak wybuchnęła. Więc 120 lat po wiośnie ludów mieliśmy taką wiosnę europejską ponownie. Tak.
No, a proszę sobie wyobrazić, że ja się dowiedziałem od kolegi, który mieszka w Warszawie, że jak policja interweniowała na ulicach Paryża w maju 68, to hasło między innymi nie tykać tego Rudego. A ten Rudy to był konbendit. Nie tykać go. Czyli jaka tam była doza prowokacji, jak go chcieli wysadzić do gola z fotela, bo już mieli go dosyć. Nie wszyscy oczywiście, ale
no ci... tak jak u nas ma się dosyć PiSu, a potem się będzie płakać, jak go nie będzie, bo dopiero będzie źle.
Nie, no to będą krzyczeć. Ja nie chcę nic mówić na razie, ale chcę tylko powiedzieć jedno. Przeżył 68 jako wstrząs i poprosił jakieś takie małe referendum tego w 69, żeby zobaczyć, czy naród jeszcze jest z nim, czy nie. I oczywiście pach, wszystko poleciało. 48 za niego tam, a przeciwko jakaś regionalizacja tego, jak będzie nie tak, jak ja chcę, to ja odchodzę. I odszedł. I właściwie wszyscy w pewnym momencie sobie zdali sprawę, że dobrze, niech odejdzie. Zobaczymy, co będzie. I był na tej emeryturze w Colombelli du Siglis. Ale ja wrócę jeszcze, cofnę się. Bo teraz tak, Airbus, który w tej chwili mamy, to jest jego robota. Concorde, który już oczywiście zaniknął, bo to w 2 godziny, no, czy 4 godziny do Nowego Jorku, po co to komu? Można 12, nic się nie śpieszy. Więc Airbus, Concorde i te żywy to już za jego czasów. La Bombette, jak Francuzi nazywali, czyli bomba atomowa, której wybuch nastąpił na Saharze, jeszcze na terytorium Francji, Francji, ale w Algierii dzisiejszej.
Algierskiej Francji.
Algierskiej Francji, to też jego robota. Niezależność wobec Stanów Zjednoczonych i wyjście z układu NATO, to też jego robota.
No nie do końca popolitycznie zostali. Oni tak jedną nogą wyszli.
Nie. To natomiast... było bardzo... Krzysiu, ja cię...
Nie. Znaczy, bo w strukturach, struktury NATO są wielopoziomowe. Tam można do czegoś należeć, do czegoś nie należeć. Tam Islandia do dwóch pakietów należy, do trzeciego. Nie, każdy sobie wybiera w pewnym sensie i nikt nikomu nie narzuca, że musi połknąć wszystko, jak w Układzie Warszawskim. To nie był Układ Warszawski.
Nie był.
Generalnie oczywiście siły zbrojne były poza główną kwaterą, ale pozostała współpraca polityczna.
No,
i flaga Francji powiewała w tym Mons chyba do końca. No, słuchajcie,
ja chciałem tylko powiedzieć, że podstawił całą armię francuską jako rzeczywiście potęgę nuklearną.
Nie, dorównał znaczeniu Francji jako trzeciego nuklearnego państwa zachodniego. Kontra dwa pozostałe.
Jak oni to zrobili? Przecież to nie było. Nie wykradali przecież Los Alamos sekretów, tylko mieli swoich uczonych, prawda?
Znaczy, początek udziału Francji w NATO spowodował, że wszystkie tajemnice NATO zostały uwspólnione. No Wielka Brytania też przecież nie kradła. Dostała od Stanów. I to samo było tutaj.
A później tylko dopieli te szczegóły. Tak, rozumiem. No więc to jest
natomiast
jedno.
Bazy się wyniosły. Żadne Tulony, żadne ten. Tak. Wszystko do Salerno pojechało.
Aha.
No i jest święty spokój. I do Niemiec. I mamy te Rammsteiny i inne.
Aha.
Natomiast no taka była przykra sprawa, bo Eisenhower się w pewnym momencie zdenerwował, jak dowiedział się od de Gaulle'a, że ma się wynosić z Francji. On powiedział, czy z naszymi grobami na plażach Normandii też?
Nie, no to Eisenhower to tak tutaj. No, jeszcze tylko powiem jedno. De Gaulle zrobił rzecz niebywałą. Pojechał do Phnom Penh, do Kambodży i na stadionie, gdzie było chyba 50 tysięcy Kambodżańczyków,
Kmerów.
Ostrożnie, nie. Kmerów, że za daleko nie chciałbym się posuwać. Mieszkańców Kambodży, Kambodżańczyków, czyli byłej kolonii francuskiej, to jest pierwsze. Czyli oni rozumieli francuski, on do nich mówił i mówił im wprost. Nie będę cytował tu dokładnie, że nie ma prawa żadne państwo, które gdzieś tam jest daleko, przychodzić i narzucać swoją wolę komukolwiek, bo to prawo do samostanowienia jest rzeczą ewidentną dla niego. A obok wojna w Wietnamie toczy się w całej pełni. Oczywiście później ta wojna przewróciła się na Kambodżę. Ale de Gaulle otwarcie w 67 w swoim przemówieniu w Phnom Penh Amerykanom powiedział nie. I to spowodowało, że rzeczywiście te stosunki zaczęły być bardzo nieciekawe. I przypuszczam, że gdzieś tam Amerykanie też maczali paluchy w 68 roku w tych wydarzeniach. Bo to takie śmieszne było te wydarzenia. To było tak jak
ale Francuzi. O których wydarzeniach
marca, maja 68, bo przecież to jest niemożliwe. To Christmas. Mówią oni Christmas, młodzi studenci i tak dalej. Wiem, że było to, jest to jeszcze komentowane.
Ale gdyby młodzież nie chciała, to by nie było tego przecież.
O.
Natomiast został zakończyła żywot Sorbona. To jest zdumiewające.
To jest jedno. A my teraz...
Przepiękny uniwersytet do 1290 któryś, no po Oksfordzie w zasadzie następny.
Tak.
Zdecentralizowano w ten sposób, że wszystkie poszczególne wydziały, na przykład Wydział Historii pojechał w Alpy. Zyskano na tym, że studenci po prostu się oderwali od tego tego Saint-Genevieve, w tych wszystkich knajpek, tego nieuctwa, tego plątania się.
Tak. Paryż to jest słynie z tego.
Paryż był w ogóle, no przede wszystkim oni byli tak na pograniczu tych kloszardów, a tam się musieli uczyć, bo po prostu nie było nic innego. Najwyżej Coca-Cola, żadnych wyskokowców, architektura pojechała do Bordeaux. No gdzieś oglądałem taką mapkę, tylko z 8 wydziałów, na wszystkie strony Francji. No, zbogaciło to regiony.
To jest jedno, a drugie porozmawiamy sobie o tej rewolcie studenckiej 68 roku w przyszłym tygodniu, bo bardzo ciekawa rzecz. Póki co proponuję rewolucyjnie. Le Chant du Départ, pieśń rewolucyjna 1801 rok, napisana przez André Chénier. Proszę bardzo. Tak, spocznij, Krzysiu, spocznij, bo o, tak na baczność ładnie stałeś, coś się nie
słucha. No, był to hymny cesarstwa.
No, był, oczywiście.
Nie Marsylianka, tylko to właśnie.
A później
przyszli
później Bourboni, przyszli, no i cały dzień.
I znowu były stare piosenki, tak.
Wracamy do de Gaulle'a. Jedzie do Quebecu, jest rok 67.
Czyli do Kanady.
Do Kanady, jeszcze. Tak, ale to prowincja francuska i w ogóle tego. Proszę nie zapominać, że w 61 roku wywalono z pracy sprzedawczynię w sklepie, ogromnym sklepie wielobranżowym Eaton w Montrealu. Wywalono ją z pracy za mówienie po francusku w 61. I on przyjeżdża w 67. To nie były żarty jeszcze. Brytyjczycy wcale nie byli tacy skorzy do oddania i kultury, i w ogóle wszystkiego. Trzymali co mogli. Nie będę wchodził w szczegóły, byłem, widziałem. Ale to nie ma znaczenia. W tej chwili przeginają pałę Francuzi w drugą stronę. Przepraszam, że tak się...
Bo się chcą wypisać.
Tak? O, nie wiem, czy chcą, czy nie. Nagle generał wchodzi na balkon, czy jest mikrofon, bierze mikrofon i mówi: niech żyje wolny Quebec. No, proszę bardzo.
A nie, tam były cztery wezwania. Vive la Québec, vive le libre Québec.
Vive le Québec libre.
Vive le Québec libre, vive la France et Canada. Vive la France. No i odjechał.
Nie, on tam... Ale strzelił to vive le Québec libre, bo oczywiście oni tam się zawsze czuli, ci biedni Francuzi, mieli bardziej prześladowani.
No bo byli, tak.
Bo byli, ale to też jest osobny rozdział. I tutaj nas interesuje głowa państwa francuskiego, przyjeżdża do obcego państwa, jakim jest Kanada, która jest owszem dwujęzyczna i narodami założycielskimi są Brytyjczycy i Francuzi. I co się okazuje? Okazuje się, że może sobie pozwolić na taki lapsus lingue, jakby to powiedział ładnie kolega. Ale to się oczywiście odbiło echem we wszystkich stolicach świata, że on sobie może pozwolić. I przyszli do niego niektórzy ministrowie, mówiąc: panie generale, tu mam takie kłopoty robi, że hej. A on mówi: ja jestem od tego, żeby robić kłopoty właśnie. I był bardzo, bardzo na nie względem Ameryki. To trzeba sobie powiedzieć uczciwie. Z różnych względów miał doświadczenia oczywiście z Rooseveltem, który go tam... Był na pogrzebie Churchilla. Jak kolega zmarł, to przecież trzeba było jednak oddać mu hołd.
Bo to byli jednak ludzie, którzy wygrali drugą wojnę, wspierając się nawzajem.
Tak.
I pozostał im, to jest zdumiewające, i co by się nam przydało, Polakom, szacunek. Można być przeciwnikiem politycznym, ale ludzki szacunek w majestacie śmierci należy się.
Tak, i też jedna bardzo ważna rzecz. Nikt o tym nie mówi, no bo to się raczej takich rzeczy nie mówi.
A my mówimy.
My mówimy, państwo de Gaulle mieli trójkę dzieci, z czego jedna córeczka urodzona w 28, w 1928 była
Downem.
Miała zespół Downa. I przez 20 lat de Gaulle hołubił ją i kochał jak mało kto, ba przyznał się nawet do adiutanta, że to na początku było oczywiście ogromnym ciężarem dla niego i dla Iwon, jego żony, ale po pewnym czasie...
Stało się błogosławieństwem.
No, tak, jest... dokładnie.
Tak.
I to, jak ona zmarła, to zdanie, które wypowiedział de Gaulle, cudowne zdanie, teraz biorąc żonę za rękę przy grobie tej córeczki 20-letniej...
W 48 umarła, tak, kiedy on...
Tak, no, jesteś świetny, no jesteś rewelacyjnie przygotowany. Dzisiaj, Krzysiu, brawo, naprawdę.
Ale mówi, teraz będzie na nas czekać w niebie.
Nie, teraz jesteś tak jak wszyscy inni. Coś niebywałego, jak de Gaulle miał. I teraz okazało się...
Gigantyczny szacunek dla takiego stworzenia.
Nie, no to jest... To nie tylko to, po prostu...
To jest coś, co do czego dopiero ludzkość dojdzie za jakiś czas. Jak wyrżnie głową w ścianę...
To jest jedno.
...aborcji i zobaczy, że jest to jednak herodyzm, czyli zabijanie dzieci.
Ale nie, dar jest...
Dzieci.
Oczywiście nie jest to ogromny dar od Boga.
Cierpienie jest darem. Lévi et cadeau. To jest przepiękna piosenka, która to oddaje.
Ale tutaj... I teraz, co z tego wyszło? Wyszła fundacja dla Downów i fundacja dla dzieci upośledzonych.
Ogromny ruch integracyjny.
Wszystkie prawa autorskie książek de Gaulle'a idą na tę fundację i tam jest edukacja.
A pamiętajmy, trzy tomy Dzienników Wojennych.
A nie tylko to, tam jest mnóstwo innych praw autorskich.
Dzienników to może nie pamiętam.
On nie wydał wszystkiego i nie dokończył w ogóle swoich wspomnień, bo niestety czas na to nie pozwolił. Powiem jeszcze tylko dwie rzeczy, bardzo istotne. De Gaulle miał to do siebie, że po prostu wspominał o bardzo wielu rzeczach na konferencjach prasowych. I tam było oczywiście pół serio, pół żartem. Dobrał sobie fantastycznych ministrów, którzy potem byli prezydentami republiki, tak jak jeden.
Pompidou,
nie no, Giscard d'Estaing, przecież Chirac to był golista, prawda? I wszyscy oni w ten czy inny sposób się do niego odwrócili plecami, grzecznie, ale skutecznie.
No, Pompidou chyba nie.
Nie, tam były niesnaski różnego typu, oczywiście, że nie. Ale były niesnaski, były różne takie nieprzyjemności. Ja już nie mówię o Giscard d'Estaing, bo tutaj już żyje, notabene żyje. Oglądałem właśnie pogrzeb Chiraca i na pogrzebie Chiraca był Giscard d'Estaing. Ten świat jest bardzo, bardzo mały. Ale potrafił sobie zaskarbić świat kultury. Zaprosił Bourvilla, Fernandela, Brigitte Bardot wchodzi. Wchodzi w ubraniu czarnego huzara.
Tak, huzara.
Czarnego huzara. No i oczywiście z tą blond fryzurą.
Bo ona gdzieś tam grała.
Tak, takiego gra. I nagle z blond fryzurą, piękną, wchodzi i co mówi generał, witając wszystkich gości. O, fajno. Mamy wojskowego. Ona była... To jest najlepsze lata Brigitte Bardot.
No, w ogóle kultura francuska wtedy święci ogromne triumfy. I zaczyna równoważyć, właśnie wyrzuca się ten chłam amerykański. Już ludzie mają dosyć tych westernów.
Nagle
zaczynają wchodzić refleksyjne filmy francuskie. Parasolki z Cherbourga.
Parasolki.
Panny z Rochefort chyba.
Także
i zaczynają być... Louis de Finet zaczyna chyba wtedy
To są... Dlaczego o tym mówiłem? Dlatego, że oni wszyscy w ten czy w inny sposób przysłużyli się Francji.
I Europie
w latach 60.
Dlatego, że wyodrębnili ją od tego ogólnoświatowego trendu, który już nie był zdrowy, który był unifikujący.
I teraz
przy Francji zakwitły potem inne kultury.
A to jest jeszcze taka ważna rzecz. To było 30 lat od końca wojny, kiedy Europa bezustannie, rok w rok rozwijała się. Czyli... Nowy styl życia, konsumpcja.
Volkswageny.
Nie, już w ogóle wszystko. Niesamowite.
My jesteśmy na aucie i się cofamy. My jedziemy tyłem, jak powiedział pewien klasyk.
Nie. U nas się buduje kościoły. Prześladowania komuny są fantastyczne, bo ta krew męczenników to jest posiew dla wszystkiego.
Wszyscy...
Krzysiu.
W kościele ktoś mówił, wprawdzie jestem niewierzący, ale też jestem przeciw.
To nie tylko to. To było bardzo łatwe wtedy. Nie było takie łatwe, wbrew pozorom.
Płaciło się za to cenę.
Płaciło.
Niestety.
I dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy, jak to wyglądało. No proszę sobie wyobrazić. A kiedy tego w 67 roku przyjechał do nas, to na ulicach Warszawy wszyscy nosili te same kepi, te same czapki.
Tak, degolki.
Degolki, wszyscy na znak, że pamiętamy, że byłeś w 20. My wiemy. Nie bój się.
Wtedy po raz pierwszy zaczęto w ogóle o 20 roku mówić. Że jest to w końcu, jakby to powiedzieć, krajan. On zresztą kilkanaście czy kilkadziesiąt słów po polsku ładnie umiał.
Zapamiętał kurtuazyjne słowa. Po jego wizycie
nie tylko żołnierski.
Zaczęto interesować się Francją, co tam naprawdę w trawie piszczało, no bo kto wiedział o 20? Ja przecież w szkole nikt...
No ja jestem trochę pokłosiem, dlatego, że wybrałem francuski, a nie angielski.
Także
nie jestem anglojęzyczny dzięki temu. W końcu się musiałem angielskiego nauczyć, jak wszyscy. Natomiast francuski był czymś... Pamiętajmy, to będzie zawsze język excellence, język kultury. Jak chcemy już coś najwyższego stopnia powiedzieć, to przechodzimy na francuski.
Krzysiu, litości. Nie. Tam potrafią też zejść. Jest kilka poziomów.
Oczywiście, ale u nas francuski jest tak jak polski na Syberii. Czymś zawsze lepszym, z natury.
Więc ja bym się tutaj sprzeczał, bo ten francuski niestety troszeczkę jeszcze wymaga doinwestowania w Polsce. Nie jest na tym.
Nie, no już dawno zszedł na... Przegrał. Tak, mówi, że to już moje ostatnie pokolenie. Już za mną byli wszyscy anglojęzyczni.
Nie, no to jest to koło szczytów, jaki miał po pierwszej wojnie i po drugiej. Po drugiej może mniej, ale po pierwszej też. Bardzo, bardzo państwu serdecznie dziękujemy. Zapraszamy...
No i vive la France.
Vive la France to jest jedno. Zapraszamy w przyszłym tygodniu na cytaty.
Zamknięcie.
Cytaty, spojrzenia. To, co jest niezwykłe, co jest rzeczywistym wkładem.
Wiki cytaty, zacytujemy.
O wiele lepiej, nie? Takie dobre.
Prawdziwe.
A jeszcze chciałem powiedzieć, że wszyscy ci, którzy się wybiorą do Francji, jak będą gdzieś w okolicach Colombelles do Zeglis, proszę pojechać, zobaczyć.
Lotaryngia to leży między Paryżem a Warszawą.
Tak, i 43-metrowy krzyż.
Dwuramienny.
Tak, dziękujemy.